Pokazać lepsze życie.
dokładnie, jakie miejsca, jakie wyniki sportowe są naszych drużyn. I Panie Burmistrzu, o pomstę do nieba to wówczas wołał, co sygnalizowałam na Radzie Miejskiej, gdy w koszykówce nasze kolejne dzieci przebywały kosze starsze do 12. W związku z tym naprawdę, ja bardzo proszę i wierzę Panie Burmistrzu, że w tej kadencji się to zmieni i w tej kadencji porówno postawimy na kulturę i równo na sport. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo Pan Burmistrz Radego.
Nie mogę się kompletnie zgodzić z Pani diagnozą, choć rozumiem rozgoryczenie, bo chciałoby się, żeby środki były większe w każdej sferze. Natomiast trafiła Pani akurat w taką dziedzinę życia naszego miasta, która jest wyróżniająca na tle wszystkich innych miast okolicznych, ja nie wiem, czy tutaj Śląska. I szkoda, że Państwo, zapraszam Państwa radnych na nasze przeglądy talentów, między innymi niedawno był Festiwal Tańca, w którym wzięło udział ponad 300 dziewczyn. 300 dziewczynek tańczy, z tego rzeczywiście około 200 z Akademii Wyobraźni. I tam rzeczywiście jest to odpłatne, ale myślę, że ci ludzie, których na to stać, nie krzywdują sobie, że na swoje dziecko zapłacą. Natomiast jestem przekonany, że drugie tyle dzieci w naszych szkołach tańczy, śpiewa. Szkoła numer miejsce zespół szkół od dziesiątek lat, od kilkunastu lat prowadzi miś marsz, w którym jest chyba łącznie aktualnie zarejestrowany około 200 dziewczynek, kilka tych zespołów, mały miś marsz, duży miś marsz, średni miś marsz, jest jakiś błysk, jeszcze jest też inny zespół. Szkoły podstawowej numer 3 pracują pani Jerzyna Płaska, która wokalnie pracuje z dziećmi. Pani Kiew pracuje z wokalistami w innej szkole. Zresztą zapraszam Państwa w przegląd do naszych talentów. Wszystkim będzie teraz niedzielę na Starym Mieście do okazji 25-lecia. Zobaczcie Państwo, czym się możemy pochwalić. To jest wszystko dzięki naszej pracy, naszych nauczycieli na godzinach poza lekcyjnych i również ze środków dodatkowych, które wydatkujemy na ten cel. I uważam, że akurat ten przykład, który Pani dała, jest zupełnie nietrafiony, bo nasze dziewczynki mają kapitalny dostęp, bo i pracy tworzymy w szkole podstawowej numer 2. Jeżeli dziecko jest szczególnie uzdolnione, to może zapisać do tej szkoły. Także te warunki stwarzamy. Natomiast tak się składa, Pani Radna, że ja doskonale pamiętam, skąd się wzięły te środki na sport. Kiedy ja byłem zastępcą burmistrza, sport był zlokalizowany w Mosirze. I Mosir prowadził grupy sportowe w różnych dyscyplinach. I Mosir wtedy dostawał na ten sport bodajże 1,5 miliona złotych, jak pamiętam w tamtych czasach, to było 10 czy 12 lat temu. Postanowiliśmy w pewnym momencie, że to niedobrze, żeby to prowadził Mosir, który powinien zajmować się organizacją imprez takich ogólnych, a nie prowadzeniem klubów. I rozdysponowaliśmy te środki później po klubach sportowych, które w oparciu o te środki mogą funkcjonować. Sport jest tą dziedziną życia, która nie może odbywać się raz w tygodniu, raz po, tylko to jest prowadzenie iluś tam grup dzieci, młodzieży przez iluś trenerów. Oni mają rozgrywki co tydzień, nie jak tam występ zespołu tanecznego, to jest 3 konkursy w sezonie. I dalej nic. Tutaj są regularne rozgrywki, trzeba wyjechać, trzeba autobus, trzeba trenera, trzeba lekarza, trzeba wiele innych rzeczy. I żeby tą pracę prowadzić w jakiś systemowy, to musi być każdy rocznik po kolei wchodzić. Obejmuje to kilkaset młodych ludzi w naszym mieście i nie wyniki są najważniejsze. Nie wyniki, tylko że za naszą młodzież miałaby spędzać wolny czas. Także ja będę bronił tego sportu, choćby z tego względu, że wchodzę się tego środowiska, ale też wiem, na czym to wszystko polega. Natomiast szkoda Pani Radna, bo za chwileczkę oddam głos Pani Naszego Pędruszko, że ocenia Pani system współpracy z naszymi organizacjami przez pryzmat tylko wyłącznie pieniędzy. Bo wydaje mi się, że nie o to chodzi, żeby każdemu dać ileś tam pieniędzy, żeby pomóc mu funkcjonowaniu tego stowarzyszenia, które funkcjonuje w naszym mieście. I jest jeszcze jedna sprawa, którą warto, żeby wszyscy Państwo pamiętali, że stowarzyszenie wtedy może dodać środki, jeżeli odpowiada na nasze zapotrzebowanie. Czyli my na przykład chcemy prowadzić kluby sportowe i szukamy. szukamy stowarzyszeń, które je prowadzi. Chcemy prowadzić zespół taneczny, szukamy stowarzyszenia, żeby mogło ten zespół prowadzić. A nie odwrotnie, że stowarzyszenie gdzieś tam ma jakieś potrzeby, przychodzi do nadajcie im pieniądze. Nie. Stowarzyszenia i różne organizacje pozarządowe muszą nas wspierać w tych zadaniach, z którymi sobie nie możemy poradzić, ale albo które wiemy, że będą lepiej prowadzone przez inne podmioty niż publiczne czy miejskie. I wydaje mi się, że w tej materii udaje nam się znaleźć złoty środek. Bym prosił panią naczelnik Owenduszko, żeby powiedziała troszkę, bo chcemy to środowisko tutaj przygarnąć, żeby zaproponować lepszą współpracę, chcemy pomóc przy organizacji tych stowarzyszeń, chcemy im pomóc pisać wnioski o środki. No, rzeczywiście chcemy, żeby nasze stowarzyszenia pracowały na jak najwyższym poziomie i podjęliśmy zdecydowane kroki w tym względzie, a naprawdę mistrzem w tej sprawie jest pani naczelnik, bo po to panu tutaj kiedyś zaproponowałem pracę, bo wiem, że znakomicie tę rolę wypełniała kiedyś w tym mieście i potrafiła naprawdę współpracę prowadzić na najwyższy poziom. I mam nadzieję, że tak się również u nas stanie i oddaję głos pani naczelnik.
Ja bym powiedziała, że my źle współpracujemy ze stowarzyszeniami. Absolutnie, to są pana bliższa słowa. Natomiast bardzo wysoko oceniam, ale pani burmistrz, te sukcesy, które są na hali i które są dzieci, to są zasługi naszych nauczycieli. Nasze nauczycieli, którzy pracują w szkołach i owszem, ja tego nie neguję. Ja tego nie neguję, bo ja wiem, że nasze dzieci pięknie tańczą i śpiewają. Ja mówię o zajęciach po południu dla tych dzieci, które nie mają co z sobą zrobić. Chodzi mi o środki handlowe. Panie burmistrzu, gdzie może iść dziecko na Piastka, względnie na osiedlu Musiała, jeżeli chce tańczyć, a nie ma pieniędzy, żeby zapłacić 50 zł? Gdzie to dziecko może iść rozwijać swoje zdolności silnie rozwijać?
Czy jest takie miasto, w każdym miejscu daje każdemu możliwość działania.
To skoncentrowane miejsca,
pani wie dobrze, że są określone miejsca, do których trzeba dojechać czasami. W naszym przypadku trzeba dojechać do szkoły numer 2, która przyjmuje wszystkie dzieci chętne, które chcą tańczyć. I tam na to są dodatkowe środki dla pani Ani Piech, nie sama. Chyba myśli, że pani Piech pracuje, czy pani raczej Lęba pracuje na matki swoich zajęć.
Ja wiem, że to pan Dominik Tener ma wniosek formalny, więc on jest poza kolejnością. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, wydaje mi się, że zarówno pan burmistrz, jak i pani radna, no zgadzam się w 100%, że te elementy są bardzo istotne, ale myślę, że brakuje nam jednej rzeczy, mianowicie faktycznej wiedzy, jakie jest zapotrzebowanie ze strony mieszkańców na właśnie takie działania, czy to kulturalne, czy sportowe. Więc chciałem złożyć wniosek formalny, aby wśród dzieci naszych placówkach oświatowych, rodziców dzieci, przeprowadzono ankietę dotyczącą zapotrzebowania i że tak powiem, potrzeb rodziców tych dzieci do tego, żeby te dzieci mogły się rozwijać. I zobaczymy wtedy, czy to będą faktycznie działania kulturalne, czy może faktycznie te działania sportowe, które w moim przekonaniu są jak najbardziej istotne również i służą naszej młodzieży, są potrzebne. Więc taki wniosek składam. Nie wiem, czy teraz jest najlepszy okres na to, żeby można to przeprowadzać, ale może na początku roku szkolnego, żeby taka ankieta powstała i na pierwszych zebraniach z rodzicami, żeby nauczyciele i dyrektorzy szkół taką ankietę przeprowadzili. Będziemy mieli jasno, czarno na białym, jakie są potrzeby, a nie będziemy w tej chwili tutaj, że tak powiem, przechylali szale w jedną czy w drugą stronę. Dziękuję bardzo.
Jeszcze pan przewodniczący słowo.
Bardzo proszę.
Ja nie mam nic przeciwko
zapytaniu.
Ja to pozwolę na to, aby środki, które są, szczególnie te środki warsztowe, które są przeznaczone właśnie na
Dziękuję bardzo. Pan burmistrz też jeszcze. Dobrze?
oświatowy na terenie gminy Czech.
Ja chciałam się
odnieść
do tego dokumentu, który jeśli Państwo chcecie zatwierdzić, on dotyczy roku 2014, czyli jak realizowana była
wniosek o przeprowadzenie badań ankietowego,
badań ankietowych,
w roku, w którym zdań budżet zatwierdzany był w roku 2013 w grudniu najprawdopodobniej. Czyli jaki był budżet na współpracę z organizacjami pozarządowymi
ankietowych wśród rodziców dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie miasta
Czerwca. Ale chcę również uprzejmie zwrócić uwagę, że fundusz alkoholowy jest jakby inny worek pieniędzy, a pieniądze na współpracę z organizacjami pozarządowymi to jest inny worek pieniędzy. W corocznym programie współpracy z NGO-sami Państwo w uchwale, bo to jest wymóg ustawowy, określacie kwotę, jaka będzie do wydania w trybie
funduszu ofert
małych grantów i innych form współpracy z trzecim sektorem. Do tego dochodzą, czy mogą dochodzić również środki z funduszu alkoholowego, rozdysponowywane również zgodnie z Państwa wolą, czyli uchwałą podejmowaną corocznie. Chcę jeszcze zwrócić Państwa uwagę na to, że w tym roku 2015 również nie było tyle środków, ile organizacje pozarządowe zechciały realizować w ramach swojej działalności statutowej. Jest to taki dobry obyczaj zbierania zapotrzebowania, zazwyczaj się to dzieje w sierpniu, od organizacji pozarządowych po to, żeby wiedzieć, o jakiej skali pieniędzy będziemy mówić przy uchwale budżetowej. I zazwyczaj jest tak, że organizacje są 100%, możliwości gminy są na poziomie 70-60 i tym dzielimy, czym co uchwali Rada. Tak też się stało w tym roku. Chcę uprzejmie przypomnieć, że w tym roku pieniędzy na konkursy ofert tych trzech różnych dzieci na Radę Psychologię, Kultura, Sport było o 50% mniej niż w ubiegłym roku. Czyli była jeszcze większa bieda i pewno jeszcze większe niezadowolenie organizacji z tego, czym przyszło nam dzielić. Choć proporcje pomiędzy psychologią, kulturą a sportem mniej więcej pozostają te same, bo takie też było zapotrzebowanie ze strony trzeciego sektora. Czy my coś w tym względzie robimy? Otóż od 3-4 miesięcy próbujemy wejść w dość intensywny kontakt z organizacjami pozarządowymi, nie mailowy, nie telefoniczny, ale tu w bezpośrednich spotkaniach. To ma miejsce w godzinach 14, 16, 17, w różnych godzinach tak, ażeby ludzie czynni zawodowo z trzeciego sektora mogli z tych spotkań korzystać. Chcielibyśmy również, abyście Państwo, i taką uchwałę będziemy rekomendować, zezwolili na utworzenie Rady Pożytku Publicznego. W tym celu organizujemy 3-dniowe szkolenie finansowane z EFES-u, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w dniach 11-14 w Rybniku, gdzie za wszystko płaci się funduszami zewnętrznymi. Jest jeden warunek, żeby organizacje żelazkie zechciały również z tego spotkania skorzystać, ponieważ tam będą wypracowywane wszystkie tak zwane gotowce, czyli dokumenty łącznie z regulaminem Rady Pożytku Publicznego potrzebne do współpracy z władzą publiczną. I to Rada Pożytku w konsekwencji będzie tak naprawdę dyktować czy wyznaczać kierunki nie z monopolem jakiejkolwiek dziedziny, czy to będzie sport, czy kultura. Będą proporcjonalnie, zgodnie z zasadami logiki i takiej ludzkiej sprawiedliwości, te sektory reprezentowane przez przedstawicieli organizacji pozarządowych tak, aby nie było sporu i aby to był głos faktycznie trzeciego sektora. Ale że do tańca trzeba dwojga, różnie z konsekwencją w przypadku organizacji pozarządowych wygląda, przynajmniej na bazie tych dotychczasowych spotkań. My jednak jesteśmy pełni nadziei, że to nam się uda i ta Rada Pożytku będzie głosem miasta i taką wolą dialogu z kierownictwem i z Radą Miejską. jeszcze na koniec zwrócić uwagę, że te zajęcia, które odbywają się w szkołach, to jest też osobny jakby worek pieniędzy i to idzie z budżetu edukacji. Chodzi o to, żeby to tak wszystko skorelować i zgrać, żeby było w miarę optymalne zadowolenie. Myśmy na ostatniej komisji analizowali również materiał dotyczący przygotowań do okresu letniego. Z różnych źródeł gminnych finansowanego.
Na ekranie jest zaznaczony ten wniosek, to może pan
działania MOPS-u, organizacji i kolonii w Tatrach, i lata w mieście przez MOPS organizowany przez nasze jednostki miejskie. Więc to naprawdę, jeśli chodzi o młodzież, zabezpiecza nam bardzo dużą populację dzieciaków. Być może to nie wystarczy, ale planujemy również zarekomendować Państwu w przyszłym podziale środków alkoholowych zwiększenie pieniędzy na akcję letnią, żeby tych turnusów było więcej, bo widzimy, że jest popyt. Ale proszę uprzejmie nam dać jeszcze troszkę czasu, ażeby to wszystko zoptymalizować. Jeśli są jakieś pytania, z przyjemnością odpowiedź, jeśli to będą.
Dziękuję bardzo. Czy w głosie jest pani Patrycja? Już nie. Pan radny Marcin Babecki? Bardzo proszę. I pani Irena.
Pan przewodniczący, panie Pakarowie, mam tu takie informacje dla pani radnej. Godzin błędnie jest 3, tylko 4. Obowiązujemy do tego światu. Chciałbym się powiedzieć, że świat, które chodzi o to, że godzin wychowania fizycznego należą się również zajęcia praktyczne, które to zajęcia praktyczne. To wyjaśniło się tego czasu, to dzisiaj jestem taka, aby tych godzin, które kształtują ciała, a nie jest przygotowane.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Irena Obczasz i później pan radny Andrzej Wendel. Bardzo proszę.
Ja to taki bardzo radny niż ludzi, ale ja to pani to tak radę.
Może pani po prostu to nie zrozumiała?
Czy to pan radny? Wszyscy się ludzie to informacją odnośnie zaraz. To do tego pan to
stowarzyszenia występują o dotacje. Jest to
i na tej podstawie dopiero przydzielane są środki i realizowane te środki. Pani radna chciałaby, żeby stowarzyszenia robiły to, czego one nie chcą. Bo pani mówi, żeby były zajęcia. To proszę wskazać tym klubom sportowym, które powinny to robić. To kluby czy stowarzyszenia piszą, jak najbardziej efektywnie wykorzystać środki publiczne. Jeżeli pani radna ma jakieś uwagi do pracy stowarzyszeń, to proszę przekazać te informacje, dlatego że gmina, burmistrz i rada miejska wskazuje tylko kierunki, jeżeli chodzi o wykorzystanie środków publicznych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo pani radna Ewa Tomczek. Ja bardzo nie zgadzam się z panią radną Ireną Owczarz. Dwóch kwestia. Pierwsza to jest to, że 10 gmin nie lubią prawie sportu. Akurat jest nauczyciel wychowania fizycznego i trenerem i zajmie się tylko dziewczynami. Wręcz mam być przeciwne zdanie. Jeżeli chodzi o atletykę, muszę powiedzieć, bardzo skupicie w rodzaju swojego sportowi. Bo też pani to poruszała. Nie wiem, czy pani czytała sprawozdanie jakieś dziwne wyniki. Pani radna, między innymi dziewczynki w tą niedzielę grają chwilą miszą w miejscu siatkowe. Małe dziewczynki pracują. Występują w finałach, co robią. Nie tak dawno reprezentowaliśmy miasto Czerach, całe województwo śląskie na mistrzostwa Polski i to dwukrotnie. I odbywające się w Radzie Mazowieckiej i u nas tutaj na Śląsku. Ja bardzo proszę zapoznać się naprzód, porozmawiać z ludźmi. Bardzo w jedną stronę pani idzie, ale nie musi tutaj z panią radną wychodzić. Z drugiej strony zajęcia, proszę sobie poczytać, zobaczyć, ile jest ludzi otyłych, młodzieży, jakie są wyczynienia tego SUFA. Też mówiliśmy nie tak dawno na komisjach na ten temat i czy teraz faktycznie chcemy obciąć te godziny przeznaczone na kulturę publiczną.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja Pani teraz udzielę głosu, ale bardzo bym prosiła w związku z pomocą, żeby tak przerzucać się. Proszę Państwa, tego typu dyskusje zapraszam na komisję. Tu przewodniczący komisji mówił o akcji LATO. Tego typu tematy są poruszane na komisji. Bardzo bym prosiła, jeżeli ktoś z Państwa ma swoje propozycje, przemyślenia, jak najbardziej na podczas tych prac komisji można te wszystkie swoje propozycje przedstawić, można dyskutować godzinami, bo przedstawić po prostu jakieś rozwiązania, a nie na sesji przerzucać się teraz, bo pani powie słowo, chociaż powie słowo i tak będzie wypełniona pani głosu króciutko i ten cel z tej kwestii poprzez. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, sesji to również poproszę, żeby dyskutować na właściwie wszystkie tematy, ale ja chciałam powiedzieć panu radnemu Mędzowi, nie powiedziałam się stowarzyszenia się obraziło. Ja tylko zwróciłam się z prośbą, żeby szczególnie pieniądze stopni podstawowego, które idą za dzieckiem z rodziny trudnej, z rodziny patologicznej, z rodziny niewydolnej wychowawczo, po prostu były rozdzielone, no tak mniej więcej porówno, dlatego ucieszyła mnie ta propozycja powstania właśnie tego powstania Rady Pożytku Publicznego. Natomiast absolutnie ja nie wiem skąd pani radna Frączek wnioskowała, że ja powiedziałam, że dziewczynki nie lubią sportu. Lubią sport, ale lubią też nie dobrze inne zajęcia. No to proszę mi parę słów takich, których nie powiedziałam. Natomiast jeżeli chodzi o wakacje, ja wiem, że są organizowane wiele imprez dla dzieci.
mamy wniosek do przegłosowania, złożony przez przewodniczącego Dominika Penara, wniosek o przeprowadzenie badań ankietowych wśród rodziców dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie miasta Przelasz w zakresie dostosowania oferty zajęć pozalektywnych na terenie miasta Przelasz. Kto z Państwa radnych jest za? Tak, proszę włączyć urządzenia, oczywiście. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Bardzo proszę, głosujemy. Dziękuję bardzo. 12 za, przeciw, nikt nie był przeciwny, wstrzymało się 4 osoby. Oczywiście biorę to za przyjęcie. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt, informacja
międzynarodowa.
Proszę Państwa, ja zaraz Panu odpowiem. Proszę Państwa, ja chciałabym Państwu przypomnieć, że zgodnie z statutem, który został przyjęty i obowiązuje, Państwo zgłaszacie się do dyskusji. Nie ja się komuś przypomnę, bo kolega powiedział radny czy koleżanka radna, tylko po prostu Państwo się zgłaszacie. Będziemy tego przestrzegać, bo tak to może być skończone, bo zawsze się komuś coś będzie nasuwało. Na tym miejscu po prostu przygotowujemy i wtedy zabieramy głos i mamy już przygotowane swoje pytania, wnioski.
Czy pan
ma informacje międzynarodowe dla przewodniczącego? Nie, informacja tak już nie będzie. Proszę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jesteśmy w punkcie 4.2. Informacja międzynarodowa od 5 marca do 14 maja. Czy w tym punkcie macie Państwo jakieś pytania? Bardzo proszę.
Tym razem nie mam dużo pytań. Natomiast chciałbym, żeby ktoś w końcu wyjaśnił, co to jest to ten Uniwersytet Powszechny. No pytam się już ktoś za kolei na sesji? Nie. W ramach Uniwersytetu Powszechnego robimy Uniwersytet Trzeciego Wieku. Zajęcia gdzieś tam się odbywają, gdzieś tam się odbywają. Ja nie wiem, czy to jest stowarzyszenie, czy to jest ruch społeczny, czy forma PRS-owska, czy to jest stowarzyszenie zwykłe, czy on ma szczelić własne fundusze, czy nie ma, czy to tylko tak jest na cel, żeby gmina za to płaciła. No bardzo bym prosił, no w sensie w jakiś sposób tutaj uczestniczyć.
Natomiast dwa
uznawania za udział w Igrzyskach Olimpijskich, ustawuje rekordu świata, Europy lub Polski, udział w Mistrzostwach Świata, Pucharze Świata, Akademickich Mistrzostwach Świata, zajęcie od 1 do 16 miejsca w Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy, zajęcie od 1 do 16 miejsca w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski. Zawodnik Łukasz Homel swoje osiągnięcia sportowe zdobywał, uczestnicząc w ogólnopolskich turniejach, za to nagrodę sportową może zostać przyznana. I tu mam pytanie, czy ta zawodniczka to osiągnęła swoje wyniki sportowe w tych wszystkich igrzyskach, czy to po prostu dostała taką nagrodę, nie chcę powiedzieć dlaczego. Ja, panie burmistrzu, ja jako pan sportowy zwrócę ten wniosek, to już trzeba nagrywać powtórnie, no bo już po mieście jest problem, bo to jest niepotrzebne. Ja to wiem, bo nie potrzebne. Zrobię trzecią z tych spektakulacji.
Ja
nie wiem, ja to nie powiedziałem. Nie wiem, na tym jak mówię, się mówi, że ten dostał, a ten nie dostał, chociaż do zrozumienia, ten są wyjątkowo dobre. I co na dziewiąta, o której pani mówiła? Przetarg na samochód związany z teatrem, to jest taka kwota 1600 zł. Tylko chciałem wiedzieć, z którego roku był ten samochód. Jaka była ta kwota wyjściowa na przetarg?
Kolejny projekt.
czy to jest projekt o numerze 108 w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy Przelasz. Bardzo proszę o wprowadzenie. Mamy gościa. Panie burmistrzu, jeżeli można przedstawić pana, albo pan burmistrz, bardzo proszę. Dziękuję naszym miłą kierownikom za udział. Zapraszam na sesję absolutoryjną w czerwcu. Mam nadzieję, że państwa będą dają czas i zaczynają na swoją. Dziękuję bardzo. Pani burmistrz, oddaję głos.
Bardzo dziękuję. Proszę państwa, chciałam przedstawić pana Adama Jankowskiego, który jest autorem opracowania wspólnego założenia planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze.
Tych dokumentów tutaj w aglomeracji w
56. Na wykresach poniżej widzą Państwo udziały poszczególnych form pokrycia tego zaopatrzenia. W największym stopniu zaopatrzenia ciepło pokrywa system ciepłowniczy. Druga pozycja to nadal energię pszczelarzy, dalej gaz i rozwiązania pozostałe. A największym odbiorcą ciepła pszczelarzy jest budownictwo mieszkaniowe, jak widać prawie 80%. I najważniejsze zagadnienia związane z pokryciem tego zaopatrzenia. Jak mówicie, na przestrzeni lat i w oparciu o plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, no oceniliśmy, że wszystkim zmieniły się nazwy tych przedsiębiorstw, bo mieliśmy do czynienia z konsolidacją ciepła, mamy do czynienia z przekształceniem Ekopecu w spółkę, właściwie przekazaniem akcji Ekopecu do spółki systemu energetycznej Jaworzno. Natomiast zadania inwestycyjne, te, które były określone w poprzednich założeniach, nadal stoją przed tymi przedsiębiorstwami, choć w części są realizowane. I jakie są te najważniejsze elementy, które są związane z zapewnieniem bezpieczeństwa naszej? No przede wszystkim odbudowa mocy wszystkich tych źródeł, które zasilały miasta. W tej chwili zasila miasto SK, które przyznałem strefę wschodnią, zasila SBG i ciepłownia Wojtowice, własność Kalorów. I właściwie najbardziej gruntowną modernizacji, najbardziej gruntownej modernizacji wymaga ciepłownia Kalorów. I te źródła w chwili obecnej pracują na wydzielone systemy ciepłownicze. Również modernizacji wymagają sieci ciepłownicze. Ten kierunek modernizacji na projektowane projekt w postaci udziału procesowego pokazuje, że nadal jest wiele do zrobienia. W tabeli tutaj mają Państwo ceny ciepła pszczelarskie. I teraz chciałem zwrócić uwagę, że one są dość zróżnicowane, ponieważ mamy do czynienia z podwójną taką za ciepło przesyłowe, kształtowaną przez przedsiębiorstwa przesyłowe, czyli systemy jaworzyńskie, to jest ta zalewa tutaj na dole. Mamy do czynienia z ciepłem z kalorów przesyłanych sieciami taboru ciepła i mamy do czynienia jeszcze z taryfą wspólną tak zwaną, ponieważ aglomeracji całej od Chorzowa aż po Dąbrowę Górniczą mamy w tej chwili taryfę jedną taboru na ciepło, który połączył dwa przedsiębiorstwa Dąbrowski i Pec Katowicki i taryfa z źródłem ciepła, taki jak Agencja Katowice, a z Agencją Nowa, 11 źródeł, to jest ta taryfa średnia, ważona, którą Państwo tutaj widzą. I w tym całym układzie, w poprzednich założeniach mówiliśmy o bardzo istotnym elemencie integrującym te systemy. Tutaj mamy magistralę wschodnią, która Pec Katowice biegnie na wschód. O fragmencie sieci, który był planowany tutaj do połączenia systemu zasilanego w tej chwili z kierunku kalorowym. Po ostatniej komisji ja sprawdziłem, na którym mówiłem o tym zadaniu, jako o jednym z najistotniejszych zadań, które dają gwarancję bezpieczeństwa zasilania w systemie ciepłowniczym, ale mówimy o zadaniu, które jest cały czas w sferze prawa. Sprawdziłem to zagadnienie w służbach inwestycyjnych tałem ciepła, a mianowicie 80% inwestycji już jest zrealizowana. I do końca roku ma cała ta inwestycja być zrealizowana. Co to oznacza dla miasta? No oznacza to pierwsze zwiększenie bezpieczeństwa zasilania, bo po realizacji inwestycji to jest możliwość zasilania całego systemu przelatowo-ciepłowniczego z kierunku trzech źródeł. Oznacza to, że niezależnie od tego, ile z tych źródeł się zmodernizuje, a wiemy, że te katowice, które są realizowane, te będzie też ma silniejszą pozycję niż kalor, będzie możliwość przesuwania tego zasilania. Jest to bardzo ważny element, bo jak się nie pamięcią, to jest to skupienie na systemie i bezpieczeństwa systemu ciepłowniczego, czy jest taki element, który cały czas jest tam, a w tej chwili możemy mówić, że został zrealizowany. I w zasadzie te plany badania to są te najważniejsze badania związane z bezpieczeństwem zasilania w systemie ciepłowniczym. Po pierwsze,
ze szpinakiem.
Trzeba zmienić, że każdy z tych źródeł, korzystając z szans związanych z gospodarką gospodarczą, będzie szukało możliwości wsparcia swoich działań inwestycyjnych. Dwa, tworzenie wspólnego rynku ciepła poprzez realizację tego przedsięwzięcia, o którym mówiłem. Niemniej istotnymi zagadnieniami jest kontynuacja działań związanych z likwidacją wszystkich emisji na fazie sieci dawno na ciepło na przykład Nowowi, która postępuje sukcesywnie. I w tej chwili można mówić, że takim sztandarowym projektem na skali aglomeracji, który bierze udział Czelarz, jest projekt modernizacji i rozbudowy sieci ciepłowniczych, właściwie projekt likwidacji niskiej emisji we wszystkich miastach aglomeracji, które z tego systemu ciepłowniczego korzystają, organizowane właśnie przez Stadą Ciepło i Perce Gminne w zachodniej części województwa, takie jak Bytom, Ruda czy Zabrze. To jest bardzo ważny projekt i wiem, Wczoraj przedstawiła nas w kierunku stacji redukcyjnej w Szowienicach, która posiada znaczne rezerwy. Jak Państwo popatrzą na wielkość zużycia gazu, ona mniej więcej pozostaje na tym samym poziomie. Natomiast jeżeli popatrzą Państwo na zmianę zużycia gazu w gospodarstwach domowych, ona znacznie spadła. Spadła z racji różnego rodzaju, czy to działań indywidualnych mieszkańców związanych z tak zwaną wtórną emisją, czyli wykorzystywanie kilku urządzeń grzewczych, prawda? Nie zawsze w formie ekologicznej. Natomiast nie wpłynęło to na ogólne zużycie gazu wczoraj, dlatego że w to miejsce weszły zakłady i przedsiębiorstwa osobowe, które tego gazu zużywają dość sporo. Jeżeli chodzi o takie podstawowe zagadnienia związane, no to wzmocnienie układu zasilania i dalsza gazyfikacja. To są takie zadania, które w planach rozwoju tych przedsiębiorstw, które działają na terenie miasta, są najistotniejsze. One też pozmieniały nazwę od poprzedniej aktualizacji załączonej, a to jest organizm żywy w tej chwili ze względu na kolejne przekształcenia w energetyce. A mieli zależy, że ten układ zasilania i system dystrybucyjny jest dobrze rozwinięty, dość mocno zmodernizowany. Troszeczkę gorzej jest z wypadkiem systemu elektroenergetycznego, dlatego że mimo że mamy dość duży układ stacji jednostek zasilających miasto, to ten układ wymaga wzmocnienia zasilania. No i w przeciwieństwie do gazu mamy do czynienia z sukcesywnym wzrostem zapotrzebowania, szczególnie w grupie gospodarstw domowych, co widać na tych, czyli można powiedzieć, że od lat 90. jeżeli ktoś chciałby zapytać, w jakich dyscyplinach zużycie energii najbardziej rozwijane, w gospodarstwach domowych energii elektryczna, bo mamy coraz więcej urządzeń, no i zużycie energii na wchodzi ze względu na wzrost natężenia wody. Najważniejszym zagadnieniem związanym z systemem elektroenergetycznym jest kontynuacja działań związanych z likwidacją sieci średniego napięcia 6 kV. Jest to przedsięwzięcie, które wynika z likwidacji systemu, który niegdyś był systemem poprzemysłowym, pochłanianym. No, przedsięwzięcie jest realizowane przez samolotę dystrybucję, bo on jest w tej chwili sprzedawcą sprzętu. Natomiast trzeba pamiętać, że zakup energii w układzie nerwowym, jak również gazu, bo mieliśmy przetarg pierwszy na zakup gazu w zeszłym roku w Poznaniu. To są takie zagadnienia, które w tej chwili z punktu widzenia reprezentowania rynku energii z strony gminy są najważniejszymi zagadnieniami. Jeżeli chodzi o kierunki rozwoju, to analizę przeprowadziliśmy w układzie takim, że przeprowadziliśmy syntetyczną analizę terenów rozwojowych, czyli na bazie planu miejscowego oceniliśmy, w których obszarach może się rozwinąć zabudowa. Te obszary wyrysowaliśmy, policzyliśmy powierzchnię, oszacowaliśmy chłonności i na tej podstawie przeprowadziliśmy uzgodnienia z przedsiębiorstwami elektrycznymi odnośnie pokrycia tego zapotrzebowania. I te uzgodnienia potwierdziły możliwość realizacji tego zaopatrzenia w formule, którą przewiduje prawo energetyczne, czyli w formule realizacji sieci dystrybucyjnej po stronie przedsiębiorstw. Oczywiście tutaj na mapie mają Państwo sieci terenów, które są jako rozwój w projekcie założone przewidziane. Nadmienić trzeba, że w wypadku energii elektrycznej kwalifikacja tych terenów jako do zasilania jest konieczna, natomiast w wypadku ciepła mamy do czynienia z drogą rynkową, czyli my nie, jednoznacznie nie określamy formy zaopatrzenia w ciepło w poszczególnych terenach, a jedynie pokazujemy preferowane z punktu widzenia polityki urbanistycznej i polityki przestrzennej miasta formy zaopatrzenia. Dynamikę rozwoju, którą tutaj Państwo mają jako 240 mieszkań w perspektywie roku 2030, przyjęliśmy w oparciu o średnie za lata poprzednie według danych GUS-owskich. I jeżeli spojrzymy na te przyrosty, które wynikają z nowego budownictwa na terenie Czeladzi, te przyrosty, które tutaj w postaci słupów, jednostce 1 i jednostce 4 widzimy, które wynikają przede wszystkim z tworzenia nowych zabudowy usługowo-rynkowo-publicznie, to jeżeli odejmiemy od tego ten trend spadku jeszcze także zapotrzebowania, który wynika z kompletacji działań termomodernizacyjnych, substancji mieszkaniowej i substancji gminnej i przemysłowej, to przyrosty mniej więcej równoważą nadal spadki. Stąd w perspektywie roku 30, jak Państwo widzą tutaj na słuchach, prognozujemy, że z tych 108 MW w tej chwili właściwie na poziomie niezmiennym to zapotrzebowanie ciepła w systemie miasta całym będzie jest ten pomysł, natomiast trzeba pamiętać tym, że prognozujemy to opracowanie zbiorcze przemieszczenia, czyli przemieszczenia głównie w kierunku systemu ciepłowniczego, jeżeli chodzi o ogrzewania węglowe. I oczywiście te przyrosty, które na pewno zadaliśmy w opracowaniu możliwe są do pokrycia w układzie poszczególnych systemów przy założeniu modernizacji źródeł w systemie ciepłowniczym. Nadmienić na trzeba, że wszystkie te źródła wykazały w planach swoich chęć modernizacji. Według moich informacji w tej chwili największe, znaczy realizowane już działania są w tych systemach, w źródłach systemowych paru na ciepło. Natomiast jeżeli chodzi o paru, to jest kwestia jakiejś przyszłości. Natomiast ten rejon osiedla Mochotki, nazwijmy to północny Czelazi, no, po realizacji tej inwestycji będzie możliwe również do świata z kierunku południowego. Jeżeli chodzi o energetykę odnawialną, ja miałem okazję uczestniczyć w tej Czelazi w takim projekcie Remining, który zakłada wykorzystanie wód kopalnianych do produkcji ciepła w pompach ciepła. Bardzo się cieszę, że jeżeli chodzi o inwentaryzację źródeł odnawialnych, ale i takie rozwiązania zaistniały. Nie na skalę tego projektu, który wtedy był planowany na zaopatrzenie dość sporego osiedla mieszkaniowego, no ale główny inwestor wykorzystuje w tej chwili to ciepło kopalniane do ogrzewania swojego budynku, plus ono jest zagospodarowane takimi incydentami w kilku budynkach regionalnych. Co świadczy o tym jednak, że no, jest to źródło energii. Podobny projekt był planowany w dzielnicy Szambielki w Wytoniu. On nie doszedł do skutku, tutaj mamy przynajmniej części realizacji tego przedsięwzięcia. A nadmienić trzeba, że jeżeli spojrzymy na gospodarkę niskoemisyjną, popatrzymy na perspektywę finansową 14-20, to jeżeli chodzi o środki unijne z PO Infrastruktura czy RPO, to mamy takie dwa główne kierunki. Energetyka, gdzie efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii to są dwa podstawowe kierunki, no i oczywiście transport. Stąd cała masa informacji, które w tym projekcie założone są, no, wskazuje na możliwe kierunki pozyskiwania środków na przedsięwzięcia związane z racjonalizacją czy rozwojem odnawialnych źródeł energii na terenie miasta. Jeżeli chodzi o te działania racjonalizujące wykorzystywanie energii, to tutaj pozwoliłem sobie wyliczyć. Jest to w tej chwili takie oczko uwagi, myślę, przede wszystkim tej polityki lokalnej, bo mamy program ochrony środowiska z przekroczeniami w aglomeracji. Mamy ustawę o efektywności energetycznej, która nakazuje gminom i obiektom użyteczności publicznej realizacji przedsięwzięć związanych z efektywnością energetyczną. I według mnie w tym okresie 14-20 będzie to taki temat podstawowy i związany właśnie związane z tym są regulacje, te, które mówią o tym, że obiekty użyteczności publicznej nowo wznoszone bądź modernizowane w każdym segmencie będą od 19 roku musiały być obiektami niskoenergetycznymi, co przekłada się na planowanie i prognozowanie przedsięwzięć, które Państwo będą realizowali w tej kadencji. Jeżeli chodzi o współpracę z gminami sąsiednimi, to no, na pierwszy plan wysuwa się ten projekt aglomeracyjny, czyli jego nazwa zaznacza to likwidacja niskiej emisji w miastach aglomeracji w oparciu o przyłączenie do systemu ciepłowniczego, no, mogłoby to dać na przykład na osiedlu Nowotki większą dynamikę, nie 1-2 budynki co rok, co 2 lata, tylko większą dynamikę realizacji tego procesu, dlatego że to ma być projekt z dużym udziałem kapitału właśnie pomocowego. I podsumowanie całego dokumentu. Tak jak powiedziałem, przeprowadziliśmy w dokumencie analizę właśnie bilansu odnośnie stanu jego pokrycia i stanu rozwoju przedsiębiorstwa. żeby choćby wypoziomować ten niezrównoważony w tej chwili przeraz układ cen ciepła systemowego, pomimo aktywnie uczestniczyć w rynku energii, czyli zakup energii elektrycznej w układzie rynkowym i docelowo przerazu, bo to jest temat, który się rodzi w Polsce. Szczególnie, że w przypadku tych części czy tych segmentów gminy takich jak budownictwo mieszkalnego czy obiektu zależności, to samorząd jest reprezentantem w relacji tej takiej handlowej przedsiębiorstwami elektrycznymi. Dalej zabezpieczenie potrzeb rozwijających się budowy to zostało uzgodnione w opracowaniu i przedstawione w scenariusze. Racjonalizacja użytkowania energii, o której wspomniałem. I dalej rozwijanie wykorzystania źródeł odnawialnych, które zaprezentowaliśmy sami możliwie jak drugie osoby. No i niemniej to ważnym elementem, który znajdujemy po podsumowaniu, jest edukacja, dlatego że gmina i jej obiekty winny z punktu widzenia termomodernizacji oszczędzania energii stanowić wzorcową rolę, mają pełnić wzorcową rolę, jeżeli chodzi o społeczeństwo. I ten element szalony jest w tej chwili mocno akcentowany w polityce unijnej i nawet w środkach unijnych, jeżeli chodzi o tworzenie różnego rodzaju projektów demonstracyjnych przez gminę na swoich obiektach, czyli oprócz termomodernizacji budujemy odnawialne źródła energii po to, żeby pokazać ich wartość. Natomiast źródła energii muszą w sposób racjonalny być dopasowane do systemu, bo myślę, że już po tych doświadczeniach licznych, a ja jako wywodzący się z tradycji niejako planowania systemów ciepłowniczych, aglomeracji, patrzę na to czasami krytycznie, bo źródła odnawialne energii muszą być zabudowane w sposób racjonalny. Racjonalny to taki, który daje maksymalny efekt ekonomiczny i nie daje na przykład dublowania się w zakresie zasilania z systemami, które w tym momencie nie mogą zarobić na koszty swoje stałe, ponieważ ten sprzedaż realizowana jest w innej formule. I jeżeli chodzi o termin podsumowania, to zakładam, że kolejna aktualizacja założeń winna nastąpić w perspektywie tych 3 lat zgodnie z ustawą, natomiast myślę, że w międzyczasie Państwo będą mieli co niewiele zagadnień związanych właśnie z rolą energetyki w tym okresie programowania 14-20. Dziękuję, to ta krótka prezentacja. Jestem do dyspozycji, jeżeli chodzi o pytania.
Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni macie pytania do tego materiału zaprezentowanego?
Dziękuję bardzo. Tak, przy okazji chciałem zapytać o Imanie Udrowek, to które osiedle, które budynki korzystają z tego zasobu?
Tutaj w prezentacji to było wskazane. To znaczy, osiedle to tam co powiedziałem. Jak nie wiem, czy Pan śledził losy projektu, tam w którymś momencie projekt ze względu na warunki postawione przez niejako gestora tej wody kopalnianej, ten projekt pewnym się troszkę stanął. Natomiast według tej implementacji i reprezentacji, którą przeprowadziliśmy, w tej chwili sam zakład odwalniania kopalń wykorzystuje pompy ciepła, które są zabudowane na tej wodzie kopalnianej w swoim budynku administracyjnym. Czyli nie rozszerzył się ten projekt niestety dalej, bo plany były, żeby nowe osiedle na Piaskach było tam z tego ciepła zasilane, nie stało się tak.
To znaczy może nie tyle co nowe osiedle, tylko mimo, że chodzi o tutaj widzę Kościuszki i te następne Mickiewicza, czyli rewitalizację z tej Piaski.
To znaczy, ja projekt brałem udział i tam pierwotnie była mowa, potem była faktycznie ulica Kościuszki do zasilania. Natomiast na tą chwilę nie został ten projekt w całości niejako odłożony, a ta aktualna tylko w jakimś tam powiedzmy fragmencie, bo od początku była mowa o tym, że ten budynek administracyjny miał tam też być górniczy zasilany. W ogóle no i te 700 gigażuli jest produkowane na takie
rozwiązania. Czyli żaden z budynków gminnych nie korzysta w tej chwili z tej technologii.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania?
Warszawskie, gminę Czeraś oraz część gminy Sosnowiec. Czyli Milowice, jak widzę, będzie chyba reżerowała pani kierownik. Także zapraszamy pani Agnieszka Nowak.
Yeah.
pytania jeszcze do tego materiału? Pan radny Irek Kowroński, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, nie mam uwagi do samego liceum matematycznych. O te 7 proszę, to można było wszędzie włożyć i mogło być tak w ubiegłym roku. Natomiast mam uwagi co do niezastosowania w roku bieżącym dopłat ocenowych. Te dopłaty były od 2008 roku. Co roku dopłacaliśmy? Ostatnie 4 lata 2011 948 tysięcy, 2012 862 tysiące, w tym roku do połowy roku 500 tysięcy, tak mamy zaplanowane. Czyli będzie to znacząca podwyżka dla mieszkańców, bo mieszkańcy nie płacili, tak jak mówi to wynika z tabel 1326, tylko płacili zdecydowanie mniej, a tą różnicę pokrywała gmina. Chciałem Państwu jeszcze powiedzieć, że ta cena będzie wyższa, tym będzie mniejszy zły przewody. To nie jest uprawnione. Ja nie chcę Panu przypomnieć tylko, bo to nie będzie taki przykład akademicki, że jak się sprowadzało VAT, jak się sprowadzało podwyżki cen, chociażby na alkohol, to pół Polski jeździło do Czech, to na pewno przewoziło. I było olbrzymie straty przemyślane na drodze. I to samo będzie tutaj. Tym bardziej, Szanowni Państwo, że ilość wody zużytej w roku 2051 800 metrów sześciennych, tyle będą się na sprzedaż. W tym roku to jest tylko 155 tysięcy, czyli około nie. I tu się obawiam. Zaraz. I byłaby to kolejna podwyżka nowej kadencji Rady w tym roku. Chciałbym mu się zastanowić. Tego, że się pan się nie pani rada, bo dla Państwa.
Panie radny, bardzo proszę bez uwag.
Ale no tak to będzie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do tego materiału? Pan Burmistrz, bardzo proszę.
Proszę Państwa, więc moim zdaniem mam nadzieję, że Rada później to dopłaca ta formułę, która była stosowana przez ostatnich lat. Przez ostatnie lata kompletnie spełniała oczekiwań mieszkańców, bo wpływ zniżenia ceny dla tych najuboższych był stosunkowo bardzo niewielki, bo tych uboższych jest znaczna część, natomiast dopłacaliśmy do dużych firm, które wszystkie pobierają sporo, do tych wszystkich instytucji, które działają w naszym mieście, do wszystkich najbogatszych, wszystkim dodając po parę groszy, czy po parę dziesiąt groszy, nikomu to nic nie dawało. A my traciliśmy środki, które mogliśmy przeznaczyć dla tych samych mieszkańców na inwestycje, które są dla nich potrzebne. Wydaje mi się, że ta formuła absolutnie nie sprawdza się, jeżeli chodzi o pomoc społeczną. To lepiej, wie Pan, przeznaczyć jakąś część tych środków, które Rada miała przeznaczyć dla ośrodka pomocy społecznej, po to, żeby skierować je na wydatki celowe dla najuboższych mieszkańców. To będzie bardziej racjonalne wydatkowanie niż wszystkim, łącznie z najbogatszymi firmami dokładnie do ceny wody. Natomiast cieszę się, że Pan uznaje, że liczenia, które są przedstawione, są racjonalne i wynikają rzeczywiście z prostej matematyki, bo to rzeczywiście Unii decyduje o tym, gdzie ta woda ma kosztować. My powinniśmy po prostu za nią płacić tyle, ile należy, bo w innym przypadku dochodzi do tego, że ze śmieciami, że za rok, za dwa będziemy musieli radykalną podwyżkę zrobić, która rzeczywiście bardzo, bardzo dotknie mieszkańców, co jest jeszcze bardziej niepopularne także dla radnych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania do tego materiału? Dziękuję. Ja tylko pozwolę sobie dodać, że w poprzedniej kadencji, myślę, w poprzednich latach, gdzie my tej wody dopłacali jako gmina. Poprzednia kadencja pokazała, że często było to tylko dopłaty na papierze, a zobowiązania wobec spółki były tak duże i niepłacone, bo to na kolejnych rozliczeniach ocenach budżetu, wykonania budżetu, widzieliśmy, że te zobowiązania są i tylko papier pokazywał, że jest dopłata. Gmina po prostu nie miała tych pieniędzy, żeby te dopłaty robić. I oczywiście też podzielam opinię, że lepiej po prostu dofinansować tych najuboższych, a nie robić takich prezentów, tych, którzy na dopłatę tej wody stać. Różne
tej gminie nie będziemy robić, jak ostatnie 4 lata. Także myślę, że są konieczne rzeczy, które trzeba zrobić. Mamy też jakieś tam pozycji, mniejszej pozycji spółkę ZIG i myślę, że to też o tym świadczy, że pewne działania mieszkają w tym kierunku, który trzeba. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Pan Radny, bardzo proszę.
Panie Burmistrzu, ja tylko proszę, żeby Pani Skarbnik potwierdziła to, co powiedziała Pani Przewodnicząca, żebyśmy nie dopłacali ZIG-owi do centrowej, bo to jest duży taki niepotrzebny zakres.
Pani Skarbnik, coś bardzo proszę.
To nie chodzi o to, żebyśmy nie dopłacali do cen wody. To, co Pani Przewodnicząca powiedziała, to były zobowiązania i tak zdarzyło się, że niedopłacanie sprawy środków finansowych nie były zapłacone na koniec roku do cen wody dla ZIG. One były później uregulowane w następnym roku, ale zobowiązania na koniec roku były.
Były to zobowiązania wymagalne. Ta sytuacja w ogóle nie powinna mieć miejsca. Pan burmistrz, bardzo proszę.
W Radzie też było tak, że dywidendę płacił prawda, ZIG nam, a my zwracaliśmy te środki ZIG-owi. No to takie
zapłacenie
podatku.
To jest tak proste, panie burmistrzu.
Ale jak to się? No nie pan tak.
Dziękuję bardzo. Bardzo
Pani Przewodnicząca, chciałem to zacytować to, co powiedział Pan Sławomir Świech, prezes na komisji, rewizyjnej. Pan Przewodniczący zapytał się, jak wygląda sytuacja finansowa spółki, czy jest płynność. Pan Sławomir Świech, tak, płynność jest zachowana, nie ma za dużo. Niech to zakupy rozkładamy na dłuższy termin płatności. Spółka po raz kolejny posiłkowała się kredytem walutowym, bo tak wszystkie firmy w Polsce odbywały, to było tylko nasza rada się nie posiłkowała, bo powiecie dlaczego. Po raz kolejny nie dali tego kredytu.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że nie będziemy wracać do historii. Ona minęła i mam nadzieję, że nigdy nie powrócić do tego miasta. Czy Państwo macie jeszcze jakieś pytania do tego materiału? Nie widzę. Głosujemy projekt uchwały. Projekt o numerze 107 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Bardzo proszę. Dziękuję. 16 za, 1 głos przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok. Bardzo proszę, Pani Skarbnik udziela głosu.
Jeżeli chodzi o zmianę w budżecie, to tak, zwiększamy plan dochodów o kwotę 382 067,58 groszy i na tą kwotę składają się kwota 296 983 grosze. Jest to kwota, która wynika z rozliczenia wkładu do KZK roku z roku ubiegłego. Za rok ubiegły akurat wyszła nam sytuacja taka, że będziemy mieć zwrot z KZK roku i stąd wprowadzamy to do budżetu. Następna kwota 1558,41 groszy. Jest to kwota, są to dochody związane z pozyskaniem odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową. 26 222,14 groszy. Są to dodatkowe dochody, jest to dotacja na realizację programu Zagraniczna Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej realizowanej przez Gimnazjum nr 2. Kwota 1300 zł jest to kwota też, która wpłynęła do budżetu, związana jest z odszkodowaniem za zniszczone mienie w Gimnazjum nr 3. I 56 tysięcy jest to kolejna dotacja też na realizację programu. Programu Trąbek w Krainie Czarów, który realizowany jest w ramach programu osłonowego wspieranie jednostek samorządu. zwiększenie wydatków bieżących w sumie o kwotę 761 067,58 zł i na tą kwotę składają się po kolei. 1558,41 zł jest to kwota, która wynika z kwoty wpłaconego odszkodowania i będzie przeznaczona na naprawę tej zniszczonej zdrowy. Kwota 316,987,03 zł jest to kwota przeznaczona na bieżące funkcjonowanie urzędu. Jest to kwota na płace oraz delegacje zagraniczne. Kwota 26,222,14 zł jest to kwota na realizację wspomnianego przy omawianiu dochodów programu Zagraniczna Mobilność Karty Edukacji Szkolnej. Kwota 1300 zł jest to również kwota, która będzie przeznaczona, która wpłynęła i będzie przeznaczona na realizację bieżących związane jest to z wpływem odszkodowania do gimnazjum nr 3. Kwota 40 tysięcy jest to kwota, którą przeznaczamy na koszty pobytu naszych mieszkańców w Izbie Trzeźwień, ponieważ nawet kwota, która była zaplanowana, nie wystarczy. Stąd no jest to kwota jeszcze nie w pełni, która w pełni potrzeb, no ale to przy następnych zmianach będziemy rozpatrywać jeszcze zwiększenie w zależności od potrzeb. Kwota 174 tysiące jest to kwota z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, naszych mieszkańców. To też kwota, która też nie jest pełną kwotą, ale no jest to tak jakby pierwsza część, żeby móc realizować po prostu to zadanie. Następnie kwota 81 tysięcy to jest kwota, która będzie realizowana jako program, który trąbek w krainie czaru. Jest to kwota, która z dotacją 56 tysięcy, którą otrzymamy oraz ze środkami, które będą naszym wkładem własnym, czyli w sumie to zadanie będzie wynosiło 81 tysięcy. I kwota 70 tysięcy to jest kwota na dopłaty do cen wody, to jest przeniesienie też między działami, to jest sporeczek i to jest kwota, aby zabezpieczyć w pełni potrzeby dopłat do wody za pierwsze półrocze, ponieważ to, co nawet pan Gawłowski wspomina, 500 tysięcy mamy zaplanowane w tym roku, żeby zrealizować w pełni tą uchwałę, która była podjęta, a ona obowiązuje do ostatniego czerwca, stąd uzupełniamy te braki finansowe. I kwota następna 50 tysięcy zwiększenie wydatków to jest kwota z przeznaczeniem na działalność Muzeum Saturn, szczególnie na właśnie te wspominane też zajęcia m.in. w elektrowni. To są zwiększenia wydatków, natomiast przeniesienia wydatków, czyli jest to kwota 379 tysięcy i na tą kwotę składają się. Przeniesienie jest to 354, jest to uwolnienie poręczeń, ponieważ ta kwota, którą mieliśmy, mamy w budżecie z uwagi na to, że ZIK cały czas na bieżąco wypłaca pożyczkę, którą poręczyliśmy. Stąd tą kwotę na dzień dzisiejszy ta kwota mogła być uwolniona. I wspominane już kwoty 1024 tysiące są to kwoty, które przenosimy na realizację całości zadania, właśnie tego zadania drągach w krainie czasu, żeby na tą kwotę dostosować do tej kwoty 81 tysięcy wydatków. I to są wszystkie zmiany, panie przewodniczący, jeżeli chodzi o zmiany budżetowe. Dziękuję.
Ja jeszcze uzupełnię, że ta to poprawka, którą Państwo otrzymali, to jest tylko do tabeli, tam dodanie tych 40 tysięcy dotyczącą Izby Wytrzeźwień. To jest taka techniczna, ponieważ no, nie znalazła się w tej wcześniejszej.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, opinia Komisji Finansowo-Budżetowej.
Pan radny Patryk Trybulec.
Chciałem zapytać co do tego punktu pierwszego, zwiększenia transportu bieżących zgodnie z KDK do, bo widzę, że jest taka dość mała kwota i od razu zapytam przy tej okazji, czy jest szansa dzięki temu, żebyśmy zmienili trasę tych autobusów, gdzie jest 11, o którym radni wnosili. Wiem, że tam się dokonało jakąś dopłatą, może tutaj te środki, które się na dalej.
Bardzo proszę, pan burmistrz.
Właśnie też o tym rozmawialiśmy już. Natomiast ja pamiętam o tym autobusie i myślę, że od nowego roku już przetrzymamy jakoś ten nowy rodzaj. Musimy zrobić badania, żeby nie skrzywdzić jednych, ale był szczęśliwy drugi. Bo proszę Państwa, zmiana tej trasy spowoduje, że ta część miasta po tej stronie nie będzie miała w zasadzie dojścia do samochodu, do autobusu. I to się wstrzymujemy z tą decyzją, ale mamy już pamięć. Natomiast ta kwota rzeczywiście cieszymy się, że w naszym przypadku jest to zwrot, bo tych nie miałem dokładnie. My w tym roku mamy zwrot i to jest bardzo w inny sposób.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Widzę. Przystępujemy do głosowania. Projekt uchwały o numerze 109 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. Bardzo proszę. Dziękuję. 17 za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały. Konsekwencją to jest zawsze wieloletnia prognoza finansowa. Uchwały projekt o numerze 110. Czy są pytania do tego projektu? Opinia komisji także pozytywna. 5 radnych za, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciwny. Nie widzę pytań. W związku z tym głosujemy projekt uchwały o numerze 110 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2015-2030. Bardzo proszę. Bardzo proszę radny o numerze 4, 3 i 14. Dziękuję bardzo. 17 za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została przyjęta. Kolejny projekt uchwały o numerze 106 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Statu w Przeradzi. Czy to sprawozdanie było omawiane? Tak, było omawiane już widzę na Komisji Finansowo-Budżetowej. Opinia pozytywna, 5 radnych było za, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciwny. Czy są pytania do tego materiału? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę, projekt uchwały o numerze 106 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Statu przeradzi. Radny o numerze 3 i 21. Bardzo proszę jeszcze przycisk do sobie. 3 i 21. Urządzenie. Marcin Badecki i Radyna Czas. Bardzo prosimy jeszcze raz. Jeszcze tu jest pan radny Badecki. Dziękuję bardzo. Udało się. 17 za, nikt nie jest przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2014 rok. Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa ten temat omawiała. Mamy tutaj opinię. 4 głosy za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Czy są pytania do tego projektu? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Projekt o numerze 99 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014. Głosujemy. Dziękuję bardzo. 17 radnych za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały o numerze
także 100 w sprawie przyjęcia programu Rodzinka 2+. Mamy też opinię Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa. 4 razy za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Czy Państwo radni macie pytania do tego projektu? Bardzo proszę, Pani Radna Irena Owczarz.
Thank you.
tworzenie możliwości tańszego życia rodzin oraz o tworzenie możliwości korzystania z tych dóbr, na które w tej chwili rodzin nie stać. W tę naszą lokalną akcję zaangażowali się lokalni biznesmeni, mały i średni biznes. To będą punkty usługowe, punkty handlowe i nasze wszystkie miejskie jednostki, z których to obiektów mogą ci beneficjenci końcowi korzystać. Praktyka innych samorządów pokazuje, że na starcie jest określona liczba tych partnerów, ale wraz ze startem danego programu ta ilość partnerów biznesowych, handlowych rośnie. Także mamy nadzieję, no, dzisiaj jeszcze Państwo nie podjęliście uchwały, już mamy sygnały o 9 podmiotach gospodarczych z terenu gminy Czelarz. Także no, czekamy na uczelne podjęcie uchwały.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Przystępujemy do głosowania nad projektem numer 100 w sprawie przyjęcia programu Rodzinka 2. Bardzo proszę. Dziękuję. 17 za, nikt nie był przeciwny i nikt się nie wstrzymał. Uchwała została przyjęta. Kolejny projekt uchwały o numerze 104 w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Opinia Komisji Finansowo-Budżetowej pozytywna, 5 radnych za, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciwny. Czy Państwo radni macie pytania do tego projektu? Pan radny Ireneusz Gabrowski, bardzo proszę.
Ja mam pytanie, ile osób skorzysta?
Materiał jest informacja, że na dzień dzisiejszy mamy około 3 złote będzie wynosić
podmiot. Dla nich tylko ta podwyżka będzie wynosiła 3 złote.
Nie, dla nich podwyżka będzie, dla nich cena będzie niższa o 3 złote.
No podwyżki, no tego 3 złote uchwalili.
Nie mogę też zgodzić się do końca z panem radnym, ponieważ cena wody jest, znaczy cena odpadów wchodzi w koszt każdego, który potem rozlicza się przed MOPS-em, jeżeli chodzi o wydatki. I przy dla wszystkich tych, którzy mają dodatki mieszkaniowe, a większość z nich korzysta, jakby z dodatków mieszkaniowych pokrywana ta cena wody.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do projektu? Nie chcę. Głosujemy projekt o numerze 104 w sprawie zwolnienia części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Bardzo proszę. Dziękuję. 16 za, 1 głos przeciwny, wstrzymał, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Proszę Państwa, przed blokiem uchwał dotyczących nieruchomości proponuję takie 10 do 15 maksymalnie minut przerwy i po tym czasie zapraszam na to. Dziękuję bardzo. Nie
głosujemy.
Przystępujemy do głosowania. Jeszcze dwa urządzenia. Już dziękuję. 17 za, nikt nie był przeciwny. Nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt o numerze 111 w sprawie zamiany części nieruchomości oznaczonej numerem działu 37, akt nr 24, położonej w Czelaniu przy ulicy Mysłowickiej, stanowiącej własność gminy Czelań, na nieruchomość oznaczoną numerem działki 61/2, akt nr 25, położonej w Czelaniu przy ulicy Gdańskiej, stanowiącej własność osób fizycznych. Jest opinia komisji rozwoju polityki przestrzennej. Mam pytanie do pana przewodniczącego. Czy pan przewodniczący chce ogółem o tych uchwałach powiedzieć z projekta? To bardzo proszę.
Panie przewodniczący, a szanowni państwo radni, większość uchwał podczas posiedzenia komisji została zaopiniowana pozytywnie.
Pan radny Ireneusz Gawroński. Panowne pytanie, rozumiem, że jest to nowe projekt.
wyjaśnione, są pytania do tego projektu uchwały? Pan radny Ireneusz Gawroński.
Mam pytanie do pana przewodniczącego, czy zwołał pan komisję rozwoju przed przerwie sesji?
Panie radny Gawroński, jak powiedziałem, opinia komisji w przypadku obu uchwał jest negatywna. Już taka opinia zapadła na posiedzeniu komisji. I to tyle w kwestii komisji.
Ale dalej pan zaczął komentować. Gdyby pan chciał komentarz nie zgłosić, sytuacja była jasna. A tu pan zaczął przegrywać. Dziękuję bardzo.
Panie radny, sytuacja nadal jest jasna. Komisja zaopiniowała obie uchwały negatywne.
Dziękuję. Są jakieś pytania?
Te grunty były przygotowane już projektem uchwały ze sprzedaży poprzedniej komisji.
Projekt uchwały poprzedniej komisji. Natomiast nie wiem, że została podjęta uchwała w sprawie sprzedaży.
Nie była podjęta, znaczy trzeba było, a co nie było, bym zarządzał. Pan ci wymówił.
Były przygotowane projekty, ale nie było podjętych uchwał.
Czyli nie było, nie tak na to dobrze.
Nie były podjęte, pani powiedziała. Nie, to ten projekt był przygotowany i przedstawiony.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy pan jeszcze ma jakieś pytania?
Nie.
Proszę włączyć. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Pani radna Irena Owczak.
Bardzo proszę. Pani burmistrz, ja chciałam zapytać, ponieważ to jest teren, który to są i sam powierzchnia sprzedaży 1000 metrów. Czy jest już jakiś potencjał na wyspie? Czy ktoś interesuje się tą działką?
Właśnie to jest zainteresowanie inwestora. Inwestora, o którym nazwie nie wiem, mogę powiedzieć, ale wiem, że jest zainteresowany innym 12 hektarów w tym rejonie. Ponieważ my tam dysponujemy sporym zasobem, więc chcemy również tak promować nasze tereny.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania do tego projektu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Projekt o numerze 114. Bardzo proszę. Dziękuję. Za 19. Nikt nie był przeciwny. 2 razy się wstrzymało. Uchwała została przyjęta. Kolejny projekt uchwały o numerze 115 w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składających się z części działki oznaczonej numerem 6/41 oraz działki numer 6/17 albo mapy 46 położonej w Czeladzie przy ulicy Stanickiej. Tutaj opinia komisji jest niewystawy zachowana. 6 głosów wstrzymujących. Czy są pytania do tego projektu? Macie Państwo jakieś? Pan Przewodniczący? Nie, tak?
Jeszcze niekoniecznie, bo przed chwilą już wspomniałem o tej uchwale, także.
Dziękuję uprzejmie. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania projektu uchwały numer 115. Głosujemy. Jeszcze o dziękuję. 17 za, nikt nie był przeciwny i nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt o numerze 116 w sprawie zniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Nadzór opinię Komisji Finansowo-Budżetowej. 5 głosów za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Czy Państwo radni macie pytania do tego projektu uchwały? Bardzo proszę. Jest wszystko jasne, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Projekt o numerze 116. Jeszcze 10, 11. Dziękuję. 10. Dziękuję. 16 za, nikt nie był przeciwny. 1 głos wstrzymujący. Projekt uchwała została podjęta. Proszę Państwa, kolejny punkt numer 6, sprawa do rozpatrzenia Rady. Mamy, proszę Państwa, pismo pana Szczepana. Państwo radni otrzymaliście to pismo.
propozycje odpowiedzi na to pismo, które ostatnio do nas wpłynęło. I to jest moja propozycja wypracowana tutaj z panią, że mamy tutaj odpowiedź od pani burmistrz, pani Elżbiety. I na tej podstawie została przygotowana odpowiedź do pana Stefana. Ja państwu pozwolę sobie odczytać przez sytuację tę odpowiedź. Jeżeli państwo mieć jakieś propozycje, uwagi, będziecie uważali, że to pismo troszkę inaczej powinno wyglądać, to bardzo proszę o informację. W związku z pana pismem z dnia 5 maja 2015 roku, adresowanym do przewodniczącej Rady Miejskiej w Czeladzi, informuję, że pana pismo zostało przedstawione Radzie Miejskiej w Czeladzi na sesji 28 maja 2015 roku. Na sesji tej rada, opierając się na otrzymanych informacjach i wyjaśnieniach otrzymanych od zastępcy burmistrza, przyjęła treść odpowiedzi na pana pismo. W imieniu Rady Miejskiej informuję, że odnośnie pana zarzutu, jakoby Rada zaniechała odpowiedzi na nurtujące pana problemy, nie możemy się z tym zgodzić. Rada udzieliła odpowiedzi na pana wcześniejsze pismo. Pan oczywiście mógł oczekiwać innej odpowiedzi, ale odpowiedź została panu udzielona. Odnośnie pana wniosków dotyczących zanieczyszczenia środowiska naturalnego przez przedsiębiorstwo zlokalizowane przy ulicy Nowogrodzkiej 98 w Czeladzi oraz ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Czelać informuję. Odnośnie sprawy uciążliwej działalności prowadzonej przez firmę zlokalizowaną przy ulicy Nowogrodzkiej 98, to zgodnie z właściwością organów ochrony środowiska określoną w artykule 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, została ona przekazana do starosta powiatowego w Będzinie. Przekazano również materiały zebrane przez Straż Miejską podczas prowadzonej interwencji zgłaszanych przez miasta. Natomiast odnośnie ograniczenia niskiej emisji, to zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi dnia 28 października 2010 roku udzielone są przez gminę dotacje do zmiany sposobu ogrzewania węglowego na proekologiczne. Korzystanie z wyżej wymienionych działań przez mieszkańców miasta, jest dobrowolne. Gmina nie ma możliwości zmuszenia użytkowników nieruchomości do zmiany źródła ogrzewania. Może jedynie stwarzać możliwości korzystania z różnych form pomocy. W budżecie miasta na rok bieżący oprócz dotacji na zmianę sposobu ogrzewania zostały zaplanowane środki na wykonanie programu gospodarki niskoemisyjnej, co pozwoli na korzystanie z różnych źródeł pomocy finansowej dla realizacji przedsięwzięć w nich ujemnych. Ponadto informuję, że zgodnie z ustawą o odpadach obowiązuje całkowity zakaz spalania odpadów w urządzeniach i instalacjach do tego nieprzeznaczonych. W pozostałych kwestiach poruszonych Rada wielokrotnie zajmowała stanowisko, omawiając już podczas posiedzeń komisji i sesji. To jest propozycja, czy państwo macie jeszcze jakieś inne propozycje? Coś uważacie, że powinniśmy dopisać, zmienić? Bardzo proszę. Nie widzę. W związku z tym, proszę państwa, tę odpowiedź tego pisma będziemy musieli przegłosować. Czy państwo wyrażacie zgodę na odpowiedź o tej treści? Proszę o wyrażenie tego głosowania. Głosujemy. Jeszcze 1 i 16. Dwa urządzenia. 1 i 16, proszę.
To jest pani Zosia.
Proszę
pani. Łącznie. Zakończamy.
Tak. Nie ma. 15 za, 1 był wstrzymujący, nikt nie był przeciwny. Wniosek o, treść pisma odpowiedzi do pana, że pana została przegłosowana. Proszę państwa, kolejna sprawa kierowana do Rady to jest pismo pani Aleksandry dotyczące dofinansowania wyżywienia i pobytu dziecka w żłobku i mamy do tego pisma odpowiedź.
Czy radni otrzymali ten projekt odpowiedzi?
Państwo otrzymaliście ten projekt odpowiedzi. Czy są do tego projektu jakieś propozycje? Uwagi państwa strony. Nie widzę, w związku z tym kolejne głosowanie będzie dotyczyło przegłosowania udzielonej propozycji udzielanej odpowiedzi do pana Aleksandry. Wstępujemy do głosowania.
to jest zgłoszone. Tak, dziękuję bardzo.
Na liście pierwszy zapisał się pan przewodniczący Wojciech Maćkowski. Bardzo proszę.
Proszę bardzo.
Przewodnicząca, tym razem chciałem być pierwszy, żeby nie być ostatni. Cztery krótkie sprawy. Proszę o przeanalizowanie tematu wprowadzenia jednolitej kolorystyki wykonywania elewacji termomodernizowanych budynków na osiedlu Nowocki. W wielu miejscowościach jest coś takiego prowadzone, że ta elewacje mają mieć mniej więcej podobną barwę, ten sam charakter, żeby nie było to później zbyt trochę, a kilku mieszkańców się właśnie zwróciło z taką kwestią. Druga rzecz, w nawiązaniu do interpelacji 23 kwietnia 2005 roku dotyczącej ciepłociągu na odcinku ulicy Kombatantów i jego przedłużenia w stronę tak zwanych rojców oraz montażu osłon na ciepłociąg, chcę zwrócić uwagę, że w miejscu planowanej drogi w stronę ulicy Grodzieckiej osłony nie zostały założone, zaś na odcinku głębi pól osłony miały tylko około 2 metrów szerokości. To nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia w przypadku wykonania drogi. Proszę o ustosunkowanie się do tych faktów i to jest właśnie nawiązanie do tej rozmowy, którą dzisiaj prowadziliśmy. Jeśli będzie taka potrzeba, to jestem w stanie dostarczyć zdjęcia, które potwierdzają te fakty. Proszę także o przekazanie harmonogramu robót inwestycyjnych wybranych w ramach budżetu 2014 roku, czyli te harmonogram, bo część mieszkańców się dowiaduje, kiedy te zadania wymienione w budżecie od maturki 2014 zostaną zrealizowane. I czwarta, ostatnia interpelacja. Chciałem zapytać, czy działki nr 197/3, 197/7, 192/3 oraz 277/8 karta mapy 13 przy ulicy Kombatantów będą w najbliższym czasie przedmiotem postępowania przetargowego na sprzedaż. Jeżeli w tym roku działki te nie zostaną sprzedane, wnioskuję o umieszczenie w roku 2016 na mapie terenu przeznaczonych do realizacji budżetu obywatelskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Kolejną osobę swojego. Bardzo proszę, pan mówisz.
Może muszę mówić do pierwszego od razu. Absolutnie popieram sugestie pana radnego dotyczące elewacji na osiedlu Nowocki. I właśnie przyblokowałem, można powiedzieć, nawet w pewnym sensie dowolność w tym zakresie i chciałbym właśnie taką politykę prowadzić jakiegoś unormowania kolorystyki nie tylko na osiedlu Nowotki, ale wręcz na wszystkich naszych osiedlach. Między innymi teraz wysłałem pismo do prezesa spółdzielni mieszkaniowej, że Radnej Spółdzielni Mieszkaniowej, na osiedlu Kruszewskiego ma być temu modernizacja wykonana 15 budynków. Doszło nam informację, że tam też te projekty, które są takie nienormowane i zaproponowaliśmy prezesowi, czy byłem nawet u niego osobiście, żeby utrzymać kolorystykę taką jednolitą dla całego osiedla i nawet złożyliśmy propozycję, jakby ta kolorystyka miała wyglądać. Mam nadzieję, że ten, czy może następny prezes tutaj wyrażą taką chęć, żeby zgodzić się z nami. Natomiast jeżeli nie, to wprowadzimy wręcz w planie zagospodarowania zapisy, jak mają wyglądać określone osiedla. Może rzeczywiście podzielam opinię pana radnego, mam nadzieję, że tego radnych, że ta dowolność, no, nie ciekawa.
sprzedaż i zastrzeżenie było tam takie z mojej strony, że tam jest sieć i tam jest również gaz i wapor też. Tam jest bardzo mocno wyprodukowany ten, z tego tytułu mieliśmy wątpliwości do sprzedaży.
Bardzo proszę.
Osoba, która jest zainteresowana tą działką, te obecne sieci jakby nie przeszkadzają, natomiast w związku z tym, że jest takie zainteresowanie, przesunęliśmy się ciepłowniczą, która miała przebiegać właśnie przez tą działkę na działkę obok, żeby to rozdrywy później się ciepłowniczą, to absolutnie ta działka byłaby wyłączona. Natomiast przy tym stanie uzbrojenia ta osoba, która chce kupić, no, jest ona gotowa postawić się jakiś budynek. I bardzo jestem zainteresowany, także no, Państwo decydują na sesji, czy wyrazić się zgodę, czy nie, ale mówię, jak jest.
Dziękuję. Proszę Państwa, kolejną osobą zgłoszoną do interpelacji wniosku jest Pani Radna Irena Owczak. Bardzo proszę.
Ja chciałam złożyć wniosek w imieniu własnym i kolegi radnego Waldemara Marszaka. Chodzi o ulicę 21 listopada. I w imieniu mieszkańców tej ulicy bardzo proszę Pana Burmistrza o podjęcie działań mających na celu umożliwienie płynnego przejazdu samochodów z obie strony. Proszę o przedstawienie znaku zasady parkowania po obu stronach drogi lub wykonanie zaproszeń na przydrożu Pani Zieleni. Niestety 21 listopada jest ulicą wodną, jak na ulicę. W tej chwili właściwie od 3 godzin rano do późnych godzin popołudniowych
Odnośnie drogi do lecznicy Batii przy klientów w czasie otwarcia leśnicy, a później to przekształcił normalny parking dla mieszkańców. Proszę, żeby tam jakiś znak dać, bo przyjeżdżają wszyscy i z tyłu za tą leśnicą parkują obojętnie jak. No i potem się okazało, że tak, że właściwie taka pani ser, no trudno powiedzieć ser, no to potężne zwierzę, po 30 kilo, trzy odpowiedzi, nie mogli jak przejść przez te samochody. No, to wyszła pani obok i powiedziała, że jej pożyczą samochód, bo trzeba się iść obok tego samochodu. No. Tego psa. To pani nie była.
Dziękuję bardzo.
Jak się dobrze dzieje?
Dziękuję bardzo panu radnemu Zalewskim.
Pani przewodnicząca, wielokrotnie rada miasta interpelacji w imieniu swoim i przewodnicząca Jana też mocno zwracamy się do burmistrza miasta o przystąpienie do programu Stop Rakowy Śliski Bacice. Chodzi o to, aby dzieci w wieku 12 lat dziewczynki w wieku 12 lat przystąpiły do bezpłatnego szczepienia. Oczywiście za zgodą swoich rodziców wyraziliśmy zgodę na udział w tym programie. Bardzo bym prosił o przeliczenie, też jakie byłyby to koszty, jaka liczba dzieci byłaby objęte. Chcielibyśmy, żeby ten program publicznie do roku został wprowadzony. To są trzy szczepienia w przypadku jednego dziecka. I bardzo bym prosił o rozważenie tego projektu.
Jedno szczepienie kosztuje między 310 a 160 zł, więc dziewczyny w wieku 11 lat, bo tak jak jest to uwaga, 112 przeradzi. Koszty tego szczepienia wynosiły między 31 tysięcy a
64.
Pan burmistrz, bardzo proszę.
Ja też nie wiem, jak Państwo zadali, do tych pieniądzach inwestujemy w tym budżecie. Zleciłem pani Małgorzatę Ogrodzic Polski, pani naczelnik, że przygotowała program. Ten program musi być zatwierdzony przez Uniaka Organizacji Narodowa, która musi zatwierdzić programy lecznicze, które gminy chcą prowadzić. Także ten program często 3 miesiące się czeka na jego zatwierdzenie bądź nie. Więc przygotowujemy się do tego, a to będzie w momencie, w którym realizacji budżetu podjęliśmy decyzję, czy na ten cel przeznaczymy.
Panie burmistrzu, w tej chwili, jak pan burmistrz przedstawił tematy, które objęte zostały w programie, chcielibyśmy, żeby ten program publiczny był wprowadzony, bo wtedy miało to sens, tak jak już wcześniej wspomniałem, dotyczyłoby to tylko i wyłącznie tych dzieciom, którzy rodzice tracili zgodę na udział w takim szczepieniu. Myślę, że kwota 30 tysięcy stanowi naszego budżetu. Jesteśmy w stanie w takim programie uczestniczyć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Dominik Penar, bardzo proszę.
Też bardzo krótką interpretację, mianowicie prośba znowu wracamy do kwestii wycinania traw przy głównej drodze. Ulica Nowogogońska, skrzyżowanie i skrzyżowanie z ulicą Orzeszkową. Natomiast bardziej mi zależało na tym, aby zgłosić do Sosnowca, bo jest taki bardzo długi pas od stacji benzynowej w kierunku centrum Czeradzi, który jest niewyproszony. Na moją prośbę pan dyrektor Szczupile wyciął na skrzyżowaniu trochę tę trawę, natomiast tak jak mówię, tam nadal jest ograniczenie do duże widoczności.
Ja mówię, ale rzeczywiście bardzo proszę pani burmistrz, żeby rozwiązanie sprawy wyglądało. Pan dyrektor Szczupile rzeczywiście wychodził tylko pas przy jezdni, ponieważ ja odpowiadam, jak każdy dzień do wyjeżdżania w tym historii szkoły, praktycznie nie widać zupełnie zaliczony. I nie jest to sprawa zakończona, ponieważ firma, która ma zlecone zaproszenie, robi to sukcesywnie. Tak to znaczy Państwo, po prostu nie postawili zaproszenie.
Ale to jest działka nasza, Czeradzi czy Sosnowca? A w kierunku Sosnowca? A no właśnie, a gdzie jest granica Sosnowca dokładnie? Przepraszam, ale w którym miejscu?
Zastrzymanie ja to w kierunku Sosnowca, to Czeradzi. To jest Orzeszkowe, natomiast po drugiej stronie jest to.
Okej, wiem. Bo ten witarz nasz został jakoś tak zdemontowany i myślałem, że to...
Okay.
A jeszcze nie zmienia faktu, że to jest pas drogowy, który powinna sobie nie prosić powiedzieć. A pani chodzi i my to radę powiatowe prosimy, to oni mają nie wyjścia u nas mieszkańcy Czechów. No i prosimy za powiedzieć.
Dziękuję bardzo.
Nie ma.
Proszę Państwa,
nie ma.
Do wniosku interpelacji.
Nie przystaje. Nie.
Pozwolę Pan zgłosić. Ja także chciałam podtrzymać ten wniosek pana radnego Zalewskiego. Wcześniej to mówiliśmy. Dzisiaj to się tak zbiło, dlatego że
Pana Burmistrza, ale do wiadomości Rady. W związku z tym, jakby zbiegło się to w czasie, bo znaczy przyszedł się na tym, żeby wiadomo na następny robot komuś, ale przygotować może wcześniej, przeliczyć, zobaczyć, jakie to będą ilości tych dziewczynek, bo ta grupa, o której Pan Burmistrz wspomniał, się okazuje, że rodzice nie wszyscy wyrażą zgodę, bo też różne opinie na temat tych szczepień są, ale myślę, że warto, bo ta choroba jest spora i myślę, że to byłby też taki punkt, w którym mogłoby się zająć, jeżeli chodzi o profilaktykę zdrowotną. I to jest, jeszcze jedna sprawa tego mniejsza, ja wspominałam Pani Burmistrz, Pani zastępcy do spraw komunalnych. Chodzi o wykoszenie tam trawy przy ulicy Konopnickiej, bo tam jest ten jeden blok, ten dom nauczyciela, to jest ten budynek, który jest już teraz zbytki, ale nasz miejski, ten budynek więc bardzo zmyśliwa, bo tam jest tak całe odcięte, spółdzielnia wygłosiła, a ten starczenie została i ta sprawa jest tak dopatrzna. Taka prośba, żeby zamknąć się. Tak, ja wiem, że bo Pan Krawczuk ostatnio wspominał, że ilość koszyn będzie mniejsza, ale tam gdzie jest naprawdę te trawy, to może takim jakimś gospodarczym sposobem te jednostki, które takie moce drzewowe będą miały, żeby tam takie te newralgiczne punkty gdzieś dokaszać.
Pan Krawczuk.
Gracias.
może rzędu do pana radnego Andrzeja Mędra, także do wielu innych radnych, dotyczące informacji w sprawie planowanych prac remontowych inwestycyjnych na obiektach sportowych dla całego świata. Pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego uchwały Rady Miejskiej. Uchwała ta dotyczy uchwalenia statutu miasta Czeleć w całości, jak zgodnie z artykułem 18 ust. 2. Na to pismo została udzielona odpowiedź i wyjaśnienie. Już Państwu tak w skrócie biorąc pod uwagę zaangażowanie działania związane z wypracowaniem nowego statutu, powołanej przez Radę Miejską Komisję oraz realizację celu wprowadzenia istotnych zmian w odniesieniu do poprzedniego statutu, na jakim zależy Radzie Miejskiej, proszę o nie wydawanie rozstrzygnięcia nadzorczego. Korzystając z przysługującego stronie prawa do złożenia wyjaśnień, informuję, że Rada Miejska dokona zmian we własnym zakresie w najbliższym możliwym terminie. Pismo to zostało wysłane do Polskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kolejne pismo burmistrza miasta do Komisji Doraźnej Rozwoju Polityki Przestrzennej o podjęciu działań zmierzających do wyegzekwowania zapłaty za poniesione straty związane z wynagrodzeniem sądowym wynikającym z kar umownych zapisanych w umowie dotyczących sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego. Informuję, że zostało przygotowane zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. W załączeniu przekazuję kserokopię zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych. I te zawiadomienia dotyczą, ja tak się krótko Państwu, o ujawnionych okolicznościach wskazujących na popełnione przez panią Teresę Kosmale funkcję burmistrza miasta Czeleć, czynu noszącego znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych określonego w artykule 16 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, polegających na niewykonaniu w terminie zobowiązania gminy Czeleć wynikającego z umowy zawartej w dniu 26 marca 2009 roku między gminą Czeleć a Instytutem Rozwoju Miast Krakowie zapłaci kary umownej w wysokości 11 924,26 groszy. To jest jedno zawiadomienie i drugie zawiadomienie o ujawnionych okolicznościach wskazujących na popełnienie przez panią Teresę Kosmalę pełniącą funkcję burmistrza miasta czynu noszącego znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych określonego w artykule 16 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych polegających na niewykonaniu w terminie zobowiązania gminy Czeleć wynikającego z umowy z dnia 20 stycznia. Oj, przepraszam, proszę rady. Przepraszam. Chyba tak, to będą zapłacie kary umownej w wysokości 11 924,26 groszy. I tutaj w tej całej korespondencji, którą tak powiedziałam, macie Państwo, możecie mieć do wglądu, duże rady. Tu są wszystkie te plany, umowy, kserokopie tych umów, dokumentów, które w całej tej sprawie zostały wysłane do Rzecznika Instytucji Finansów Publicznych. Wydział Finansowo-Budżetowy przekazał sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od stycznia do końca kwietnia i odpowiedzi NZJK do pana radnego Marka Jarno. Pismo Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Bogdana Rozusewicza. Świeżbiecze odrodzenia samorządu terytorialnego jest słusznym powodem naszej satysfakcji i dumy obchodząc 25-lecie pierwszych po II wojnie światowej całkowicie wolnych wyborów. Pragnę w imieniu Senatu RP pogratulować wszystkim działaczom samorządowych i pracy i wkładu przedmiotowym ojczyzny. Pismo do wglądu, do zapoznania się. Szef Kancelarii Prezydenta RP i szef Kancelarii Senatu, także pismo gratulacyjne dotyczące obchodów 25-lecia pierwszych wolnych wyborów.
Proszę Pani Przewodnicząca, może na sesji uroczystej niedzielę.
Dobrze, dobrze. Panie Mateuszu, te pisma proszę to przygotować. Dobrze? Dziękuję. Są także pisma radnego Ireneusza Gratowskiego, one są do wiadomości Rady, skierowane na ręce burmistrza. Pismo z 28 kwietnia, pismo z 27 kwietnia, 22 maja, 25 maja, pismo 26 maja i pismo 27 maja. I to pismo, o którym wcześniej wspominałam, a dotyczy tych wszystkich właśnie publicznych zakładów zdrowotnej, lekarza rodzinnego, prawnika, kierował pismo w związku z licznymi pytaniami mieszkańców naszego miasta, zwracamy się z prośbą o rozpatrzenie możliwości zorganizowania i refundowania
jest i tak prawdopodobnie będzie wizyta, gdzie my ewentualnie
zachować te.
Ostatni czwarty miesiąc. Tylko jak sobie odpowiedź sytuację. Od materii